On wspomoże swoje wierne sługi.
Czyli o tym, jak Bóg działa w historii.
Rafał Pawlik
zaprasza.
Witam wszystkich bardzo serdecznie na naszym kolejnym spotkaniu z historią. Dopiero co obchodziliśmy Święto Wszystkich Świętych, w którym, jak sama nazwa wskazuje, czcimy absolutnie wszystkich tych, którzy są w niebie. To nie jest święto zmarłych, ale tych, którzy żyją, tych, którzy są wyniesieni na ołtarze, ale też tych, których świętość znana była nielicznym lub po prostu samemu Bogu. To święto ma niezwykle ważny przekaz. Każdy z nas może być w niebie. Każdy z nas może zostać obleczony w naturę Chrystusa. Można powiedzieć obrazowo, każdy z nas może odziać się w tę białą szatę od naszego Zbawiciela i być jak On. Mieć Jego ducha, Jego naturę, Jego świętość, czyli w sumie być jak Bóg. Wiara w to, że po śmierci żyjemy i to żyjemy bardziej niż na ziemi, prowadzi nas do tego, że możemy ze zmarłymi rozmawiać, przebywać, a także prosić ich o pomoc. Katechizm Kościoła katolickiego mówi nam o tym w punktach. Pozwolę sobie oczywiście ich wszystkich nie przeczytać, ale niektóre fragmenty będę. Między innymi punkt 955. Łączność pielgrzymów z braćmi, którzy zasnęli w pokoju Chrystusowym, bynajmniej nie ustaje, przeciwnie, według nieustannej wiary Kościoła, umacnia się jeszcze dzięki wzajemnemu udzielaniu sobie dóbr duchowych. Katechizm mówi nam o tradycji, która jest nieustanna. I rzeczywiście, jeśli spojrzymy na jakikolwiek fragment historii Kościoła, to zawsze, w każdym czasie, niezależnie od pobożności, od formy kultu, od sytuacji politycznej Kościoła, od języka, w którym ten Kościół się modlił, ten Kościół czci świętych. Możemy sobie zadać pytanie, dlaczego? I znów katechizm Kościoła katolickiego, punkt 956. Ponieważ mieszkańcy nieba, będąc głębiej zjednoczeni z Chrystusem, jeszcze mocniej utwierdzają cały Kościół świętości. Nieustannie wstawiają się za nas u Ojca. Ofiarują Mu zasługi, które przez jedynego pośrednika między Bogiem i ludźmi, Jezusa Chrystusa, zdobyli na ziemi. Ich przeto troska braterska wspomaga wydatnie słabość naszą. Jest to logiczna odpowiedź. Skoro jakaś osoba może nam pomóc za życia, to czemu nie może tego zrobić po śmierci, skoro uznajemy, jak wspomniałem na początku, że ona żyje i to żyje lepiej, bardziej, pełniej niż tu na ziemi. Wobec tego na przykład mój dziadek, czy tam moja ciocia, może twój syn, mąż lub żona, mogą być świętymi, czyli tymi, którzy są już u Chrystusa i wstawiają się u Boga za tobą, ale też za całym światem. Ale skąd mamy o nich wiedzieć? Trzymając się tego przykładu o naszych bliskich, jeśli uważam, że na przykład mój dziadek jest święty i jest już w niebie, to wiem o tym ja, moja rodzina, może kilku znajomych. Będą wiedziały o tym na pewno moje dzieci, ale już moi wnukowie będą traktowali tą historię jako historię bliskiej osoby. Historię, która może jest historią świętą, ale nie jest historią o przebóstwieniu, o współpracy z łaską. Ta historia stanie się dla nich legendą, jedną z wielu nic nieznaczących lub mało znaczących historii. Kościół wiedział o tym przez wieki i zdawał sobie sprawę, że ludzka pamięć jest bardzo zawodna. Dziś mamy oczywiście książki, mamy telewizję czy internet. Mamy największy dostęp do wiedzy w historii ludzkiej cywilizacji, ale nie zawsze tak było. A Kościół od 2000 lat chciał, by niektóre te święte, wspaniałe historie się zachowały i znane były nie tylko lokalnej społeczności, ale całemu Kościołowi powszechnemu. Były znane zarówno w Japonii, Ameryce Północnej, jak i w Rzymie. I dlatego Kościół wymyślił kanonizację. Oczywiście wymyślił ją zanim Kościół był w Japonii czy w Ameryce Północnej, ale idea była właśnie taka. Cały Kościół powszechny niech wie o świętych. I znów katechizm Kościoła katolickiego, punkt tym razem 828. Kanonizując niektórych wiernych, to znaczy ogłaszając w sposób uroczysty, że ci wierni praktykowali heroicznie cnoty i żyli w wierności łasce Bożej, Kościół uznaje moc Ducha Świętego, który jest w nim oraz umacnia nadzieję wiernych, dając im świętych jako wzory i orędowników. W ciągu całej historii Kościoła, w okolicznościach najtrudniejszych, święte i święci byli zawsze źródłem i początkiem odnowy. Istotnie, świętość Kościoła jest tajemniczym źródłem i nieomylną miarą jego apostolskiego zaangażowania oraz misyjnego zapału. Kościół chciał, aby ten kult był szukaniem komunii z tymi, którzy są w niebie, aby to pomogło nam, tym, którzy jeszcze pielgrzymują po ziemi. I warto zacytować świętego Polikarpa. Składamy hołd Chrystusowi w naszej adoracji, gdyż jest Synem Bożym. Męczenników zaś kochamy jako uczniów i naśladowców Pana. A to jest rzeczą słuszną, gdyż w niezrównanym stopniu oddali się oni na służbę swojemu królowi i mistrzowi. Obyśmy również i my mogli stać się ich towarzyszami i współuczniami. Wobec tego widzimy, że świętość miała być dla wszystkich i jest dla wszystkich, ale czy tak samo było z tą kanonizacją? I niestety wiemy, że nie. Mimo, że jeszcze we wczesnym średniowieczu świętych było pełno i w zasadzie każda diecezja miała ich kilku, tak podejście do kanonizacji ewoluowało. To był bardzo złożony proces i nie jestem w stanie go tutaj opisać w kilka minut, ale kanonizacje stały się narzędziem zdobywania prestiżu, władzy i niestety co za tym idzie również pieniędzy. Każde większe miasto chciało mieć świętego, do którego można było pielgrzymować. Każde królestwo lub księstwo zabiegało o kanonizację, by pokazać innym, jak jest święte, wielkie i dojrzałe w wierze. Każdy wielki ród chciał mieć swojego świętego, by ranga tego rodu mogła wzrosnąć. I nie odmawiam świętości na przykład Kazimierzowi Jagiellończykowi, ale gdyby nie należał do jednego z najważniejszych rodów Europy, pewnie nie zostałby świętym. Kościół doszedł do momentu, w którym kanonizowane były tylko osoby duchowne, zakonne lub wielcy tego świata. I nikt nie zauważał małych, prostych ludzi, którzy niejednokrotnie całym swoim życiem oddawali się Bogu, kochali Go, wielbili i żyli głównie dla Niego. Podobnie było z geografią. Kościoły europejskie pełne były świętych, ale kościoły afrykańskie, azjatyckie czy amerykańskie czciły głównie świętych Europejczyków lub misjonarzy, czyli też Europejczyków, którzy u nich ewangelizowali. Choć oczywiście były wyjątki. Nie było w tym jakiegoś wielkiego problemu. To jednak ta polityka kanonizacji, która trwała wieki, wyrażała przekonanie sprzeczne z oficjalną nauką Kościoła, że świętymi mogą zostać tylko mnisi, kapłani lub arystokracja i najlepiej gdyby to byli jeszcze Europejczycy. Logicznym tego następstwem było uznanie, niestety, że Chrystus jakby nie ma siły uświęcać innych, tę całą masę ludzi prostych, zwyczajnych, świeckich, no i niepochodzących z Europy. I taką politykę kanonizacji napotkał Karol Wojtyła. Oczywiście jest to pewien skrót, ale mogę go użyć, gdy został papieżem. I chociaż nie wiem, czy kiedykolwiek wyraził werbalnie swoje oburzenie tym stanem rzeczy, to jednak fakty pokazują jasno, że polityka Stolicy Apostolskiej za jego pontyfikatu zmieniła się znacząco. Wystarczy powiedzieć. Jan Paweł II w okresie swojej kadencji, czyli 1979-2004, kanonizował 482 osoby, a beatyfikował 1343 osoby. Dla porównania, papież Paweł VI w okresie lat 63-78 kanonizował 83 osoby, a beatyfikował 63. Papież Jan XXIII w latach 59-63 kanonizował 10 osób i beatyfikował 5. Pius XII w latach 39-58, to jest prawie 20 lat, kanonizował 33 osoby, a beatyfikował 53. Porównajmy to do papieża Jana Pawła II, 1343 osoby. Papież Pius XI od 1923 do 1938 ogłosił 38 błogosławionych i 24 świętych. Natomiast Benedykt XV w latach 1914-22 ogłosił zaledwie 16 błogosławionych i 4 świętych. W związku z tym widzimy, jak to się zmieniało. Wobec tego za pontyfikatu Jana Pawła II mogły zostać beatyfikowane lub kanonizowane osoby, których świętość znana była kościołom lokalnym, ale wcześniej nie miały one szans na wybicie się w świadomości kościoła powszechnego. I po tym, przy długim wstępie, chcę Państwu opowiedzieć o dzisiejszej bohaterce, czyli świętej Katarzynie Tekakwita. Zająłem się nią, ponieważ tak się złożyło, że jest patronką zastępu skautów, do którego należy moja córka. Serdecznie dziewczyny pozdrawiam. Urodziła się najprawdopodobniej w 1656 roku, ale oczywiście dokładnie nie wiemy, w osadzie Osernon, która obecnie leży na terenie stanu Nowy Jork. Jej matka pochodziła z plemienia Algonkinów. Był to lud żyjący nad rzeką Ottawą, niedaleko Zatoki Świętego Wawrzyńca. Wiemy o niej, że była chrześcijanką, ale jej lud został napadnięty przez plemię Mohawków. Mohawkowie był to lud wojowniczy, należący do Ligi Irokeskiej. Sami siebie nazywali ludem krzemienia, czyli Kanyengawa, ale słowo angielskie Mohawk pochodzi od indiańskich słów mo i hak, co oznacza pożeracze ludzi. Nazwa jasno wskazuje, że był to lud wojowniczy, który bez problemu poradził sobie z przeciwnikiem. Matka naszej głównej bohaterki przeżyła i została wzięta do niewoli. Ojciec Katarzyny był osobą znaczącą, naczelnikiem osady i wybrał sobie matkę Katarzyny spośród innych jeńców na żonę. To jest bardzo ważne i chcę, by to wybrzmiało. Kobiety i małe dzieci były zawsze oszczędzane, bo mogły przychylić się do rozwoju osady, do jej siły. Bo im więcej członków, tym większa siła osady i tym większa siła plemienia. A jedna kobieta, przypomnijmy, może rocznie przeżyć tylko jedną ciążę. Dlatego kobiety i ich możliwość rodzenia są niezbędnym czynnikiem do przetrwania plemienia. Ta wiedza będzie nam potrzebna później. Z tego związku urodziło się dwoje dzieci, w tym właśnie nasza bohaterka, która była pierwolodna i dostała imię Tekakwita, co w języku Mohawków oznacza ta, która porządkuje sprawy. Mimo, że ojciec był poganinem, matka opowiadała Tekakwicie o Bogu w ukryciu, bo cały swój kult, całą swoją miłość do Boga musiała ukrywać. Niestety Tekakwita w wieku 4 lat została sierotą. I to podwójną, ponieważ cała rodzina, czyli zarówno ojciec, matka, córka i młodszy brat naszej błogosławionej, złapali ospę. Ja wiem, że dla nas dzisiaj to brzmi niewinnie, ale przypomnijmy, że to właśnie ospa, choroba, która przybyła do obu Ameryk na statkach Europejczyków, zabiła od wyprawy Kolumba do czasów, w których opowiadamy, prawie 90% populacji obu Ameryk. To była broń biologiczna, którą przywieźli Europejczycy. Żadna broń palna, żadne konie. Choroby. To było to, co wykończyło Ameryki. I choć naukowcy badają głównie wpływ ospy na upadek Imperium Azteków i Inków, to jednak Irokezi również doświadczyli tej śmiertelnej choroby. Tekakwita była jedynym członkiem rodziny, który przeżył, ale do końca życia nosiła na ciele ślady choroby, bliznę na twarzy i miała także problemy ze wzrokiem. Zajęła się nią ciotka i wuj, który został naczelnym wodzem wioski zamiast ojca Tekakwity. Mimo, że część plemieniów irokeskich dogadała się w końcu z Francuzami i zawarto z nimi pokój, Mohawkowie nie chcieli rozmawiać z Europejczykami i do tego pokoju, do tych rozmów nie usiedli, wobec czego doszło do wojny. Ta decyzja miała swoje konsekwencje, jak powiedziałem. Po pierwsze wojna, w ostatecznym rozrachunku ucieczka plemienia w głębokie lasy, można powiedzieć w puszczę Ameryki Północnej. Po drugie rokowania i tutaj pojawiają się nasi kolejni bohaterowie tej historii. W 1667 roku trzech misjonarzy, jezuitów, udało się z wizytą pokojową do plemienia Mohawków. Wódz, czyli przypomnijmy wuj Tekakwity, przyjął ich jak posłów i zamieszkali w jego wigwamie jako goście i spędzili tam 3 dni. Choć historia nie zdradza nam, czy jezuici znali język Indian, czy mieli jakiegoś tłumacza, wiemy, że opowiadali o Jezusie i o wierze katolickiej, czemu przysłuchiwała się Tekakwita. Młoda dziewczyna dostrzegła, że przybysze mają różaniec, mimo że ona nosiła swój na szyi i będzie to zresztą robiła całe życie, a różaniec to była jedyna pamiątka po matce, a jezuici nosili ten różaniec przy pasach, rozpoznała dzięki temu atrybutowi wysłanników Boga, o którym opowiadała im w dzieciństwie matka. W konsekwencji tego spotkania postanowiła przyjąć wiarę. Jej decyzja była oczywiście od razu poddana próbie. Po pierwsze, wuj nie zgodził się na to, a po drugie, chciano ją wydać za mąż, a współplemieńcy wyśmiewali się z niej. Mimo tego przyjęła chrzest 5 kwietnia 1667 roku. Ja prawdzie nie znalazłem, czy to jest data Wielkanocy, ale kwiecień, prawda, wskazuje, że to może być ten okres Wielkanocy. I przyjęła imię Katarzyna, od Katarzyny ze Sieny. Przypomnijmy, Katarzyna ze Sieny, wielka mistyczka, osoba w zasadzie niewykształcona, niepiśmienna, dyktowała listy, ale sama ich nie potrafiła napisać, która potrafiła pouczać nie tylko biskupów, ale i samych papieży. Bardzo odważna kobieta. Już Katarzyna Tekakwita, możemy już ją tak nazywać, czyli dodać jej to Katarzyna, musiała po chrzcie sprzeciwiać się planom matrymonialnym swojego wuja. Ten widział bowiem dla niej tylko jedną przyszłość, małżeństwo i rodzenie dzieci. Jednak ona chciała czegoś innego. Opierała się wypełnieniu swojego obowiązku wobec wuja i plemienia i odmawiała za mąż pójścia. Znana jest nawet historia, jak jeden wojownik ubrał się w strój wojenny, wymalował się tymi barwami, wziął maczugę i chciał ją nastraszyć, ale ta zamknęła tylko pokornie oczy i czekała na śmierć. Myślała bowiem, że zginie. Wojownikowi zrobiło się głupio, ponieważ myślał, że Katarzyna ucieknie i sobie poszedł. Proszę zwrócić uwagę, że dla nas dzisiaj dziewictwo, klasztor wydają się czymś umniejszającym rolę kobiety. Może nie dla katolików, ale dla świata tak. A prawda jest inna. Przez wieki wszystkie kultury na świecie, w tym również chrześcijańska, wspierały ten archetyp dobrej żony i matki i w zasadzie była to jedyna przyszłość dla młodej kobiety. Chrześcijaństwo jednak dawało kobiecie pewną wolność. Mogła wybrać inną drogę i było to akceptowalne społecznie. Oczywiście dla plemion irokeskich były to jakieś młodzieńcze fanaberie albo nawet i zdrada, ponieważ kobieta, jeżeli nie rodziła dzieci, no to tak naprawdę umniejszała swoje plemię. Zauważyła, że jej życie znalazło się w niebezpieczeństwie, dlatego za namową jezuitów postanowiła uciec z wioski wraz z kilkoma towarzyszami, też już katolikami. Przeszła pieszo 360 km do osady nawróconych Indian. Miejscowość nazywała się Kanavake i znajdowała się nad rzeką Świętego Wawrzyńca, niedaleko dzisiejszego Montrealu. Tam zamieszkała z inną chrześcijanką pochodzenia indiańskiego o imieniu chrześcijańskim Anastazja. W 1667 roku, w Boże Narodzenie, pierwszy raz przyjęła Komunię Świętą. Zajmowała się nauką dzieci, przede wszystkim nauką modlitw, a także uwielbiała wytwarzać drewniane krzyże, którymi ozdabiała okolice. To była Indianka, więc dla niej drzewo w lesie czy jakaś polana to były wspaniałe miejsca do powierzenia krzyża swojego Zbawiciela. To było jak jej pokoje przecież. Znana była ze swojej pobożności niezależnie od pogody. Potrafiła klęczyć godzinami przy leśnych kapliczkach, niezależnie czy było ciepło czy zimno. Mamy w zasadzie tylko dwa cytaty z jej życia, ale dużo nam o niej mówią. Pierwszy to pytanie, które zadawała jezuitom. Kto może powiedzieć mi, co jest najbardziej przyjemne dla Boga, abym mogła to uczynić? Ta myśl jej przyświecała. Myślała o życiu zakonnym, choć wokół niej nie było żadnego żeńskiego zakonu. I dlatego postanowiła złożyć śluby czystości i oddać się Maryi, co uczyniła święta Zwiastowania Pańskiego w 1679 roku. Jako pobożna kobieta postanowiła oddać się pomocy starym i chorym, co też czyniła. Niestety zapłaciła za to najdroższą cenę. Mocno zachorowała w wieku zaledwie 24 lat i w Wielką Środę 1680 roku umarła. Przy jej śmierci byli obecni świadkowie. Anastazja, z którą mieszkała, przyjaciele i misjonarze. I to dzięki ich świadectwu zachował się ten drugi cytat z jej życia. Chwilę przed śmiercią powiedziała: Jezus konorokwa, co oznacza Jezu, kocham Cię. Świadkowie jej śmierci stwierdzili, że po śmierci jej ciało uległo przemianie. Z twarzy zniknęły blizny, które nosiła całe życie. I tak jest teraz przedstawiana w ikonografii. Piękna młoda dziewczyna, przemieniona przez swojego oblubieńca. Mimo że po śmierci zaczął rozwijać się jej kult, do jej grobu pielgrzymowali zarówno francuscy koloniści, jak i nawróceni Indianie, to jednak na rozpoczęcie procesu kanonizacyjnego czekała do pontyfikatu Leona XIII. Był to moment przełomowy, bowiem była pierwszą Indianką z Ameryki Północnej, nad której życiem pochyliła się kongregacja do spraw świętych. Dekret o heroiczności cnót i ogłoszenie Teka Kwity służebnicą Bożą ogłosił w 1943 roku papież Pius XII, ale dopiero papież z dalekiego kraju, jakim był Jan Paweł II, wyniósł ją na ołtarze, ogłaszając błogosławioną w 1980 roku, czyli 37 lat później. Natomiast świętą ogłosił już ją papież Benedykt XVI. Jest patronką sierot, wygnańców i ludzi wyśmiewanych ze względu na wiarę. Jej życie nie było niczym innym jak potwierdzeniem tezy, którą przekazałem Państwu na początku naszej dzisiejszej audycji w troszeczkę przy długim wstępie. Każdy z nas, niezależnie gdzie jest, kim jest i w jakich czasach przyszło mu żyć, może z pomocą Jezusa Chrystusa i dzięki miłości do Niego być świętym i już tu na ziemi żyć nowym życiem w Chrystusie, czego sobie i Państwu życzę. Do usłyszenia.